kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogie panie, to jest sposób na przetrwanie. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogi panie, to jest sposób na przetrwanie. Czy mam tobie wierzyć, gdy mówisz: zostanie tam jeden na czterech, nad wszystkim panować chciał człek, a człek ów okazał się serem. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogie panie, czy to sposób na przetrwanie? Kwarantanna, kwarantanna, bez wątpienia rzecz koszmarna. Kwarantanna, drogi panie, izolacja w takim stanie. W Wenecji znów jest czyste morze, w Pekinie jest niebo w niebieskim kolorze. Jesteśmy wirusem tej ziemi, nic prawdy takowej nie zmieni. Jesteśmy tej ziemi wirusem, powtarzać wam tego nie muszę. Na dowód, że wirus przeklęty jest, pokażę wam dokumenty. Dokumenty, dokumenty, jaki świat ten jest przeklęty. Dokumenty, drogie panie, sposób to na zmartwychwstanie. Dokumenty, dokumenty, jaki świat ten jest przeklęty. Dokumenty, drogie dzieci, tego w książkach nie znajdziecie. Czym sobie ziemię pod zdradą? Czym sobie ziemię pod zdradą? Czym sobie ziemię pod zdradą? Poranna zorza jest ranna. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogie panie, to nie sposób na przetrwanie. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogi panie, to nie sposób na przetrwanie.
Na razie sporo wskazuje na to, że koronawirus pozbawi nas i karnawału. Wprawdzie nigdy nie jest tak, że wszyscy przepadają za zabawami i tańczeniem, ale czasem przeszkadza sama świadomość, że nie będzie czegoś, co istniało od lat. Przedstawię dzisiaj dwie krótkie, dawne opowiastki z karnawałem związane. Pierwsza to scenka opisana w 10. numerze Rozmaitości, pisma stanowiącego dodatek do Gazety Lwowskiej. Pochodzi ona z 1939 roku i przedstawia wydarzenie, do jakiego doszło w pokarnawałowy poniedziałek w jednej z galicyjskich kawiarni. Druga to humoreska napisana przez Ludwika Stasiaka, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, w której autor opowiada o tym, jaki efekt przyniosły szeroko zakrojone przygotowania do balu dobroczynnego.
Rysio, każda tylko z nim by chciała tańczyć. Rysio, lecą za nim niby do lampy. Uroczy Rysio, mruży oczy jak filmowy amant.
Filmowy amant.
Rysio, fenomenalnie to niezbity fakt. Tańczy cza-cza-cza, przepiękny Rysio, to do niego lecą chmury westchnień.
Cza-cza-cza.
Rysio zwodzi wszystkie, ale żadnej nie chce. Wybredny Rysio dziś do tańca raczył mnie zaprosić.
Zaprosić.
Rysiu, fatygi szkoda, flirty to nie ja. Wolę cza-cza-cza, lecz kiedy cza-cza nam przybliża twarz do twarzy, tak wiele rzeczy może się wydarzyć. Te twoje oczy tuż nade mną nisko płyną, melodia szumi w głowie niby wino, aż się słowa same cisną. Rysiu, widzę gwiazdy zamiast barnej sali.
Rysiu,
gra orkiestra, więc tańczymy dalej. No przyznaj, Rysiu, z wszystkich dziewcząt, które widzisz dzisiaj, Rysiu, najlepiej chyba właśnie jedna ja tańczę cza-cza-cza. Wiesz dobrze, Rysiu, to do ciebie lecą chmury westchnień.
Cza, cza, cza!
Rysiu, no odpowiedz, czemu żadnej nie chcesz? Nic nie mów, Rysiu, no i przestań patrzeć prosto w oczy.
W oczy!
Rysiu, co ci się stało, znowu mylisz takt? Grają cza, 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 uważaj, Rysiu, ludzie patrzą, już się pewnie śmieją.
Cza, cza, cza!
Rysiu, sama nie wiem, co się z tobą dzieje. Co robisz, Rysiu? Dajże spokój, znasz mnie nie od dzisiaj.
Nie od dzisiaj!
Rysiu, już ci mówiłam, flirty to nie ja. Wolę cza-cza-cza, lecz kiedy cza-cza nam przybliża twarz do twarzy, tak wiele rzeczy może się wydarzyć. Te twoje oczy tuż nade mną nisko płyną, melodia szumi w głowie niby wino, aż się słowa same cisną. Rysiu, już się kończy taniec pod gwiazdami. Rysiu, sama nie wiem, co się stało z nami. No powiedz, Rysiu, zresztą nie mów, szkoda słów, bo dzisiaj. Rysiu, już powiedziała wszystko właśnie ta?
Właśnie ta!
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 Twoja cza-cza-cza!
W mieście W, w poniedziałek karnawałowy, pewien stary jegomość, wracając nocną porą z swoją bardzo piękną córką z zabawy, wstąpił z nią do kawiarni i chciał napić się kawy. Po chwili zajął naprzeciw nich miejsce pewien młody elegant z wąsikiem i bródką, który będąc jak lalka wyświeżony, przy tym mając łańcuszek złoty przy zegarku i pierścienie na palcach, był w tym uprzedzeniu, iż żadna dziewczyna oprzeć się mu nie zdoła i zaczął wyzywającym okiem rzucać na pannę. Dziewczyna z początku odparła to wyzywanie pogardzającym spojrzeniem, później zaś, odwróciwszy się, nie zważała bynajmniej na jego gesty i szeptania. Podczas gdy się to działo, przyszedł jakiś stary, obdarty nędzarz, który, żebrząc u każdego gościa jałmużny, zbliżył się także do wyświeżonego panicza. Ten ubolewał mocno, iż nie ma przy sobie drobnych pieniędzy. Jednakże, chcąc niby zadrwić z odwróconej dziewczyny, dodał półgłosem: ale jeżeli ta piękna panna zaszczyci cię swym pocałunkiem, daję słowo honoru, iż ode mnie czerwony złoty otrzymasz. Gdy żebrak przystąpił do stolika rzeczonej panny, ta powstawszy otarła sobie usta i ucałowawszy serdecznie starca, rzekła głośno: teraz, mój starcze, idź do tego rycerza i odbierz przyrzeczoną nagrodę. Na te słowa powszechne brawo zagrzmiało w całej kawiarni, a zarozumiały chełpliwiec zmieszał się, spuścił z butnej miny i zaczął z początku przebąkiwać o żartach, przycinkach itd. Nareszcie, naglony przez obecnych, wyznać musiał, że przy sobie ma tylko dwa srebrniaki. Gdy takowe jako niedobrowolną ofiarę złożył na ołtarzu dobroczynności i powszechnym śmiechem wypędzony został z kawiarni, pewien z obecnych zaproponował, aby w nagrodę wyświadczonej od pięknej damy przysługi dla żebraka składkę zrobiono. Wniosek ten przyjęli wszyscy obecni i tym sposobem wpłynęło dla żebraka 16 złotych srebrem.
czeka mnie coś złego. Może się coś złego stanie. Nie można nigdy przewidzieć, co też może zdarzyć się. Może mnie napadnie kiedyś jakiś zbrodniarz ciemną nocą, lub cegła spadnie na głowę, co też zdarza się. A ty pocałujesz mnie, a ty pocałujesz mnie, a ty pocałujesz mnie. O to właśnie chodzi, że ty pocałujesz mnie, że ty pocałujesz mnie, że ty pocałujesz mnie, że ty pocałujesz mnie. Chociaż różnie w życiu bywa, czasem dobrze, czasem gorzej, to jedno mogę przewidzieć, że ty pocałujesz mnie, że ty pocałujesz mnie, że ty pocałujesz mnie, że ty pocałujesz mnie. Razem do kina, a ty pocałujesz mnie. Już nie stanie się nic złego, nic takiego się nie zdarzy. To było do przewidzenia, że ty pocałujesz mnie, że ty pocałujesz mnie, że ty pocałujesz mnie, że ty pocałujesz mnie, że ty pokochałaś mnie, pokochałaś mnie, pokochałaś mnie, pokochałaś mnie, pokochałaś mnie.
Ludwik Stasiak, koncert w Domu Zdrojowym. Oderwałem się od bardzo ważnej czynności, aby w czas przyjść na posiedzenie komitetu. Odstąpiłem od zamiaru napisania dwóch listów w sprawie finansowej, co połączone było z oczywistą moją stratą. Chodziło o dwa kontrakty i trzy weksle. Uczyniłem to przede wszystkim dlatego, aby nie dać złego przykładu, że w obowiązkach mających charakter publiczny nie jestem punktualny. Powtórę zaś w tym celu, aby nie spóźnić się z wnioskiem, który miał ustalić program koncertu w Domu Zdrojowym. Z niecierpliwością czekałem chwili, gdy prezes komitetu udzieli mi głosu. Byłem pewny, że mówić będę na wstępie. Niestety uprzedził mnie mecenas Malinowski, który rzekł: nie zgadzam się na drukowanie afisza w Krakowie. Nie zgadzam się na zaproszenie tenora pana Rudowyjca. Nie zgadzam się na zaproszenie okultysty Nastrojowicza z odczytem. Nie zgadzam się wreszcie na chór mieszany, na chór żeński, męski, ani nijaki. Nie zgadzam się, aby bilety były po dwie korony. Dlaczego? Dlaczego? Racz pan swe zdanie umotywować, zapytałem mecenasa głosem stanowczym. Owszem, w tej chwili to uczynię. Nie zgadzam się na wszystko dlatego, że się na koncert w ogóle nie zgadzam. A z jakiego to powodu? Raczcie państwo wziąć na uwagę warunki naszego miejsca zdrojowego. Jest tu kuracjuszów zaledwie 200. W ostatnim tygodniu były już dwa koncerty i żaden się nie udał. Tak, ale nasz danym będzie na dobroczynny cel, na kolonie letnie. Chcecie państwo naprawdę przysporzyć funduszu letnim koloniom? Oczywiście, że chcemy. Jeśli tak, to niech z was każdy da z kieszeni 20 koron. Sprawa zyska na tym. Bez trudów, jakie ponieść będziemy musieli, urządzając koncert. Gdyby była przynajmniej nadzieja, że się ten koncert uda. Ależ uda się na pewno. Jeśli goście zdrojowi nie dopiszą, to liczyć trzeba na zjazd obywatelstwa z okolicy, na miasto powiatowe, do którego zaproszenia roześlemy. Proszę o głos, zawołałem. Sekretarz komitetu ma głos. Padły tu słowa, przemówiłem głosem drżącym ze wzruszenia, które muszą zasmucić każdego prawdziwie kulturalnego człowieka. Gdyby koncert i jego cele sądzić z czysto materialistycznego i prozaicznego stanowiska, szanowny preopinant mógłby mieć słuszność, cień słuszności, o której jednak w tym wypadku mowy być nie może. To nie tylko o to chodzi, aby zdobyć pieniądze na kolonie letnie, ale także i o estetyczne rozkosze, jakie da nam zamierzony koncert. Wszak mamy usłyszeć szlachetny metal, jaki dźwięczy w głosie pana Rudowyjca. Wszak pan Nastrojowicz odczyta nam najnowsze okultystyczne poezje. Nie wspominam już o chórach, słowie wstępnym i fortepianie, bo wymienione dwa nazwiska dają gwarancję nie tylko moralnego i artystycznego, ale także finansowego powodzenia. Brawo, brawo, wołał cały komitet. Mecenas Malinowski był zgnębiony. Zgromadzeni dali mu odczuć niechęć i żal za niefortunne przemówienie. Gdy bowiem przyszły wybory na godność skarbnika, wszystkie głosy otrzymał rejent Kalinowski. Rozdzieliliśmy pomiędzy siebie czynności, które załatwić trzeba było, aby koncert przyszedł do skutku. Każdy z nas obowiązki swoje załatwiał z żarliwością i młodzieńczym ogniem. Prezes wziął na siebie zaproszenie pana Rudowyjca. Ponieważ nie wiedzieliśmy, jaki jego adres, wysłano przeto do niego 5 telegramów i 8 listów poleconych na wszystkie strony Europy. Komitet uchwalił, aby cały komitet wyjechał o 10 stacji na spotkanie wielkiego artysty. Prezesowa nasza była tak uprzejma, że podjęła się uszyć trójbarwne kokardy, które miały zdobić surduty komitetowych. Komitet trzeba przecie odróżnić czymś od szarej rzeszy tłumu, który przepełni naszą salę koncertową. Że w miejscu zdrojowym nie było kramu ze wstążkami, trzeba było wyjechać na koszt komitetu do miasta odległego stacji 5, aby kupić materiał na barwne odznaki. Trzeba prawdziwego nieszczęścia, że jadąc w komitetowym interesie zostawiła prezesowa w wagonie jedwabny parasol. Przetelegrafowaliśmy za nim na rozmaite stacje 3 korony, gdy zaś mimo to się nie znalazł, kupiliśmy z własnych pieniędzy parasol nowy. Ja wraz z wiceprezesem i zastępcą skarbnika wziąłem na siebie obowiązek mający charakter redakcyjny i gospodarski. Do mnie należało wydrukowanie afisza i biletów, rozlepianie afiszów i ustawienie krzeseł w sali. Wykonałem to sumiennie i punktualnie. Rozlepiłem afisze na wszystkich domach zdrojowych i willach, gdy zaś tych zabrakło, na wszystkich drzewach w zdrojowym lesie. Do wszystkich obywateli okolicznych rozesłałem zaproszenia polecone. Nadałem do miasta powiatowego 2 centnary afiszów. Jak się później dowiedziałem, rzeźnicy owijali nimi wędzonkę przez 3 lata. Przesyłka zaproszeń trwała 5 dni. Rzecz jasna, że przez ten czas nie miałem wolnej chwili na żadne inne czynności. Skutkiem tego upłynął termin ponownego zawiązania 2 bardzo korzystnych dla mnie kontraktów. Nadto zaprotestowano mi 3 weksle. Zapłaciłem kosztów notarialnych 50 koron. Nie najlepiej się działo i innym komitetowym. Do rejenta Kalinowskiego, który w braku mieszkań zaprosił do siebie poetę Nastrojowicza, przyjechał znakomity ten człowiek na 1 tydzień przed koncertem. Pokazało się, że utwór, który miał odczytać, nie jest jeszcze napisany. Aby go napisać, musiał się, jak mówił, wprowadzić w nastrój. Do tej czynności potrzebny mu był albo koniak, albo biały rum z czarną kawą. Pisywał swój utwór tylko w nocy. Do 2 godziny po północy wprowadzał się w nastrój, potem pisał, potem przez cały dzień spał. W domu zdrojowym zabrakło rumu, koniaku i innych właściwości nastrojowych, za które skarbnik zapłacił 150 koron. Byłaby to bagatela, gdyby nie stan zdrowia biednego rejenta, który trochę nie domagał na nerwy. Gdy przez 1 tydzień działy się w jego mieszkaniu co noc awantury, dostał rozstroju nerwowego i musiał przed koncertem jeszcze wyjechać do doktora Chramca w Zakopanem, aby się tam leczyć zimną wodą. wreszcie nadszedł koncert. Znakomity tenor Rudowyjec nie przyjechał. Nadesłał telegram, że ma chrypkę. Obiad, który zamówiliśmy w domu zdrojowym na cześć jego, zjedliśmy sami i zapłaciliśmy sami. Kasa koncertu nie mogła zapłacić, bo w kasie nic nie było. Nie było zaś dlatego, bo 40 koron, które tam były, pożyczył sobie od zastępcy skarbnika znakomity okultysta Nastrojowicz. Gdy w domu zdrojowym zapalono światła, pokazało się, że jest absolutny brak materiału, od którego odróżniałyby komitet kolorowe kokardy. Mówiąc jaśniej, brakło szarego tłumu. Obywatele okoliczni nie przybyli, zajęci narzekaniami, że zbiory w polu mokną. Urzędnicy w mieście powiatowym grali tego wieczora we ferble, jak zwykle. Gdy sala pustą była, z bólem serca musiało trzech komitetowych odpiąć kokardy i udawać publiczność. Jeden z artystów malarzy, który w teatrach żywe obrazy urządzał, ugrupował w krzesłach zręcznie komitet tak, aby się wydawało, że przecie ktoś w sali siedzi i koncertu słucha. Prezes zajął pierwszy rząd krzeseł. Zastępca jego wraz z skarbnikiem, bo gdy rejent wyjechał leczyć się na rozstrój, zastępcę jego wybraliśmy rzeczywistym skarbnikiem, rząd drugi i trzeci. Ja zająłem ostatnie 5 rzędów. Wieczór odbył się według programu. Deficyt wynosił 500 koron. Gdyśmy go pokryli z własnych kieszeni, została nadwyżka, którą przeznaczyliśmy na cel wybrany przez komitet koncertu w domu zdrojowym. Koloniom letnim przysłaliśmy sumę halerzy 75. Aby nam na złość zrobić, przesłał na ten sam cel mecenas Malinowski 20 koron. Równocześnie brutalnie odmówił nam wzięcia udziału w płaceniu deficytu.
Piecu skrzypce, stroju świerszcz, dziewczyny płaczą, bo skończyło się już lato. I tylko słychać gdzieś koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie w ogrodzie zasnął. Gruszą chochol, śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Tańcząc na mieście w objęciach polnej myszy, koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie, koncert, co zbawim latem odpłynie. Thank you.
jutro będzie biało. Pod piecem cicho brzmi koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie.
Zbliżamy się do końca kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Wszyscy pięknie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do Głośników za tydzień.